Campus. Campus.
Ze mną profesor Dobrochna Kałwa z Wydziału Historii UW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem o tę historię zapytać, skupiając się na historii kobiet tym razem. Jak to jest, że w całej masie historii, tym ogromie zdarzeń, badanie grup mniejszościowych, no ale też tej grupy połowy ludzkości, którą są kobiety, jest w jakiś sposób szczególne? Czemu właśnie wydzielenie tej dyscypliny, zajęcie się badaniem historii kobiet jako takich, może mieć pożytki dla historyczki?
No bo badanie przeszłości jest zawsze pożyteczne, a przy okazji, kiedy czerpiemy inspiracje i pytania badawcze z rzeczywistości otaczającej, to trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby o kobiety z przeszłości nie pytać. Tyle tylko, że ta historia, której uczymy się w szkole, ta klasyczna historia opiera się na badaniu historii politycznej, bitew, wodzów, przestrzeni, w których kobiet było bardzo, bardzo niewiele, więc trudno, żeby tam tę kobiecą twarz przeszłości znaleźć. No i trzeba po prostu w tym momencie sięgnąć w inne miejsca i zadać trochę inne pytania.
I co to są za miejsca?
Przede wszystkim sfera prywatna, chociaż używam tutaj z wahaniem, ponieważ pojęcie prywatności jest bardzo nowoczesnym pojęciem. No ale jeżeli chcemy wiedzieć, jak żyje rodzina, jak organizuje się egzystencję w ramach rodziny, nie tylko kobiet, ale i dzieci, mężczyzn, to tam znajdziemy kobiety. Jak pytamy się o to, skąd, kto pracuje na polu, zbiera zbiory, tak, to tam też będą kobiety, bo trudno o nich nie pamiętać. Także generalnie, jak spojrzymy wokół siebie, to wszędzie mamy i mężczyzn, i kobiety i warto w tym momencie ten brakujący element dopisać, bo to też jest paradoks. Kobiet jest generalnie więcej, ale w historii mamy zaledwie pojedyncze postaci. Ale
wyobrażam sobie, że to też może być problem źródeł, no bo pewnie łatwo dzisiaj badać bitwy. Wyobrażam sobie, że takie wydarzenia są dobrze udokumentowane. A historia no, tychże zbiorów już niekoniecznie. Co robi historyczka, która chce się cofnąć powiedzmy dalej niż do XIX wieku i pytać właśnie o historię kobiet?
Musi się uzbroić w cierpliwość i zacząć korzystać ze swojej wiedzy od archiwów i miejsc, w których mogą być jakiekolwiek informacje i liczyć też na łódź szczęścia, że w końcu trafi na interesujące i ciekawe pod względem poznawczym materiały, gdzie coś znajdzie. W polskim wypadku to było bardzo często też taka praktyka, doświadczeni historycy, którzy robili różne rzeczy, byli proszeni przez profesor Żarnowską, inicjatorkę i taką osobę, która odpowiadała za rozwój współczesnej historii kobiet, żeby coś znaleźli w swoich materiałach źródłowych na temat kobiet i w ten sposób te pierwsze tomy, pierwsze artykuły powstawały.
To też coś mówi, nie? Ogromie pracy coś, żeby znaleźli o historii kobiet.
Tak, na szczęście też wcześniej były takie badaczki, które po prostu miały talent do znajdowania informacji źródłowych. Wawrzykowska Wierciochowa napisała książkę pod znakomitym tytułem Od przątki do astronautki. I książka jest taka sobie, ale ma tam bardzo dużo informacji bibliograficznych, do których wszystkie sięgamy. Teraz już może mniej, bo informacji przybywa i wiemy, gdzie szukać.
Jakie jest w takim razie dzisiaj takie pozostające największe wyzwanie przed twórczyniami, badaczkami historii kobiet?
Największym to byłoby nie tyle badanie, co działanie na rzecz wprowadzenia elementów historii kobiet i perspektywy kobiecej do tego kanonu wiedzy o historii Polski, historii świata.
Żebyśmy w czwartej klasie podstawówki uczyli się nie tylko o Mieszku, ale jeszcze o...
Ale też chodzi o to, żeby to nie było na zasadzie odrębnego rozdziału na końcu książki, a teraz wam opowiem o kobietach w średniowieczu, tylko żeby one pojawiały się tam, gdzie się pisze o na przykład handlu w miastach średniowiecznych albo o pielgrzymkach, które też są częścią historii Europy w czasach wieków średnich, czy chociażby o marketankach, kiedy się mówi o armii napoleońskiej i tym, jak szły na cara Rosji. Tak.
Mam pytanie o historię, o to, czym takie badanie różni się od badania pamięci zbiorowej?
Na poziomie edukacji szkolnej w zasadzie żadnej, ponieważ historia szkolna uczy miłości do ojczyzny i tego, że nas wszystko łączy z Bolesławem Chrobrym i my wszystkie, jak ta Jadwiga, żona Jagiełły. Natomiast to jest podejście pozwalające na budowanie tożsamości zbiorowej. Znaczy tożsamość zbiorowa potrzebuje pamięci i temu służy historia od XIX wieku. I w zasadzie w Polsce widzimy, jak rozwój ruchów kobiecych, feministycznych ruchów kobiecych, pojawiają się kolejnych fal już nie pojedynczych badaczy, które zajmują się feminizmem, gender i czymkolwiek więcej, ale młodych kobiet, czy także starszych, które chcą po prostu poznać swoją przeszłość i zbudować taką ciekawą tożsamość, znaczy wspólnotę, która potrzebuje nie tylko haseł politycznych, ale zakorzenienia w przeszłości. No i temu służy Herstoria, czyli opowieść heroiczno-martyrologiczna o naszych babkach, prababkach i ich babkach i tak dalej, która mówi o tym, że wszystkie cierpimy, wszystkie walczymy o to, żeby naszym córkom i wnuczkom było lepiej.
Herstoria pochodzi z tego porządku pamięci w takim razie.
Moim zdaniem to jest moja osobista teoria, że Herstoria to nie jest historia kobiet.
No to jak ona w takim razie działa? No bo wydaje się, że to właśnie Herstoria jest ostatnio bardzo popularna. Głośna książka chłopki, ale moglibyśmy szukać innych przykładów tego, jak do głównego nurtu debaty Herstoria właśnie wchodzi. Co to jest za zjawisko? Jak ono działa? Czemu ono jest tak popularne?
Bo wszyscy potrzebujemy jakiejś dobrej opowieści o przeszłości, która by nas zakorzeniła i która by wyjaśniła, dlaczego takie, a nie inne problemy nas poruszają. W związku z tym używamy przeszłości jako argumentu i też spoiwa, prawda? Znaczy, tak sobie wyobrażam, że jak w XIX wieku Sienkiewicz nas wszystkich spajał w jeden naród, który walczy o Polskę, tak teraz bardzo wiele młodych dziewczyn szuka w książkach, czy Anki Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów, czy teraz w Chłopkach, czy w książkach Urbanik Kopeć, jakieś opowieści, z którą się będą utożsamiać. Tyle tylko, że te książki oferują opowieść o tych samych uczuciach, tych samych emocjach, że nasze przodkinie żyły i myślały tak samo jak my. Tam nie ma miejsca, to co jest najważniejsze w badaniach historycznych, czyli zrozumienie i wyjaśnienie, dlaczego było inaczej. Bo przeszłość jest innym światem i działa według innych reguł.
No to już takie pytanie, nie wiem, czy ma pani gotową odpowiedź, ale jak było inaczej? Weźmy, nie wiem, Polskę przełomu wieków tych poprzednich.
Wszystko było inaczej. Prosta rzecz, pomyślmy o tym, że w wypadku większości kobiet środki przeciwbólowe nie istnieją. I to jest taka rzecz, która w tym momencie nas mocno różni od przeszłości. Już nie mówiąc o tym, że w połowie XIX wieku lekarze, jeżeli pojawiali się przy porodach, myli ręce, więc to też jest jak gdyby opowieść o porodzie jako sytuacji niebezpiecznej i granicznej. I tym, że przez całe wieki kobietom po prostu groziła śmierć przy porodzie.
Jak historia może z tej popularności korzystać? Rozumiem, że to są trochę osobne nurty, inni ludzie się tym zajmują, etc., ale no, nie są one odległe wcale, więc jak mogą nawzajem się wspierać, pani zdaniem?
Znaczy, moim zdaniem na razie to jest tak, że historia kobiet uprawiana na uniwersytetach, w akademii wspiera herstorię, bo rzeczywiście, no, czy skądś trzeba czerpać wiedzę i opowieści o tych bohaterkach wartych naśladowania. No i to się znajduje w tych żmudnych badaniach historycznych. Materiał w postaci tekstów może niekoniecznie poczytnych, ale pożytecznych. I z tego potem się tworzy opowieść dla interesującą i ciekawą dla czytelniczek i czytelników. Także to jest trochę tak, że ja mówię o takiej specyficznej metaforze, że historycy są chłopem pańszczyźnianym dla Herstorii, która w tym momencie kapitalizuje wiedzę zdobywaną z książek.
Historycy nie mogą sami siebie pisać ciekawie?
Jesteśmy chyba zbyt ograniczeni tym ciągłym myśleniem, że nie możemy zadowolić się pierwszym źródłem z brzegu, tylko musimy sprawdzić, czy ono jest wyjątkowe, czy ono jest jednak typowe i szukamy i grzebiemy. I to jest poszukiwanie źródeł jest przede wszystkim bardzo, bardzo trudne, więc to dlatego mam wrażenie, że herstoryczkom i nie tylko im przychodzi łatwe pisanie. Wystarczy parę książek, trzy źródła, fajna historia i już płyną przez stronę.
A w ramach jeszcze tej roboty, w takim razie chłopki, wiadomo, obowiązki dydaktyczne, prowadzone gdzieś tam badania, ale gdyby miała pani taki rok w próżni, w którym mogłoby się zająć dowolnym tematem, co by to było?
Właśnie się zajmuję i idzie mi to bardzo, bardzo trudno. To jest książka, która ma być ludową historią kobiet. Miała być, a teraz staje się książką opowiadającą o kobietach, które noszą wspólne miano robotne. Nie tylko chłopki, nie tylko robotnice, ale te wszystkie, które się definiowały przez umiłowanie pracy.
Skala czasu?
XIX-XX wiek. Nie jestem tak odważna, żeby sięgać głębiej w czas.
To była profesorka Dobrochna-Kałwa. Ja za rozmowę bardzo dziękuję.
Ja również.
Radio Campus 97,1 FM.